Będziemy rozważać fragment zapisany w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 6. Drugi list Pawła, apostoła do Koryntian, 6 rozdział. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak uznani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak niezabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, jednak wszystko nabywający. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie, serce nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przeto jak do dzieci mówią, rozszerzcie i wy serca wasze. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. A ja przejmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Ciekawy fragment apostoł Paweł napisał. Wiemy, że mamy być naśladowcą Jezusa Chrystusa, ale to czasami jest taka trudność, bo no wiemy, Jezus był najdoskonalszym przykładem człowieka, chrześcijanina. No i ciężko tam tak przyrównywać się do Jezusa, naśladować go, bo zawsze tak podświadomie, tak za plecami czujemy, że no to był Bóg, no to co idziemy tam do Boga, prawda? A drugą osobą, która jest godna naśladowania, tak mówi Słowo Boże, jest apostoł Paweł. I to jest jakby człowiek, który jest w 100% do nas podobny, no. Jezus urodził się z Ducha Świętego, apostoł Paweł z niewiasty, prawda? Jego ojcem był człowiek. Ojcem Jezusa Chrystusa jako człowieka był Bóg Ojciec, prawda? No i jakoś tam bliżej nam do nas z tym przykładem apostoła Pawła. I Paweł mówi tutaj w tym fragmencie, w tym pierwszym wierszu napomina nas, zachęca nas, abyśmy nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. I wiecie, łaska Boża to są pewne rzeczy, które dzielą się na kilka kategorii, między innymi na dwie. To są prawa i obowiązki. Inaczej mówię, może nie prawa, przywileje i obowiązki chrześcijanina. I nadaremnie łaski Bożej nie przyjmować, to nie patrzeć na obowiązki, patrzeć tylko na przywileje. Łaska to jest przebaczenie grzechów. Przykład taki. Łaska to jest uzdrowienie, to jest błogosławieństwo w pracy. To jest zbawienie, to jest życie, to jest łaska. Przyszedł Jezus Chrystus, ogłosił rok łaski Pana i zaczął zbawiać, zaczął błogosławić. Potem posłał w swoje miejsce Ducha Świętego i Duch Święty kontynuuje jego pracę. Ale przyjmować łaskę Bożą to przyjmować ją w całości. Nie pewną część łaski, tak jakbyśmy przyjmowali, że Słowo Boże nie jest całe natchnione. Tak niektórzy uczą. Wiecie, to możemy odrzucić, ten fragment, on tak nie pasuje do dzisiejszej rzeczywistości. Ten przyjmujemy oczywiście, bo jeśli jest napisane, że Jezus uwolnił nas, abyśmy w tejże wolności żyli, no to przyjmujemy, to prawda? Ale jeśli Jezus mówi, żebyśmy kochali innych, tym bardziej tych, którzy nas nienawidzą, no to jest tak bardziej nie pasuje. Ostatnio, wiecie, mam znajomego Ukraińca, który mieszka na Wołyniu. Już wiecie, o co chodzi mniej więcej. Który pochodzi z małego miasteczka, prawie wioska. Jak był mały, rodzice jego umarli, wychowali go dziadkowie. Pełni patriotyzmu. I tak go wychowali, że no ciężko mi się z nim dogadać, no bo jestem Polakiem. Nie chcę się zagłębiać w te takie zawiłości z przeszłości, ale Bóg mówi, miłujcie każdego, tym bardziej domowników wiary. To jest jakby Słowo Boże. I można to przyjmować w całości, jak mówię, od deski przyjmujemy to, co Bóg mówi, albo wybiórczo, to, co mi pasuje, prawda? Przyjmowanie łaski Bożej, to musimy przyjąć je w całości, bo dopiero wtedy ona działa. Dopiero wtedy ona działa. Przychodzisz do lekarza, lekarz przyjmuje ci, przepisuje ci leki i mówi, to jest silny antybiotyk, raz dziennie, rano, przed śniadaniem musi pan to wziąć, prawda? A że ty chcesz być szybko zdrowy, no to bierzesz 3 razy dziennie po 2. I później karetka i zdziwione, co się dzieje. Lekarz powiedział jasno i my się stosujemy do tego. Dlaczego? Bo może nam zaszkodzić inaczej, jak będziemy inaczej dawkować to, co lekarz przepisał. Słowo Boże jest napisane i Bóg daje nam instrukcje, które musimy ściśle, powiem inaczej, rygorystycznie przestrzegać. Bo w świecie fizycznym naszym z wieloma rzeczami nie ma żartów. Są prawa fizyczne, prawa chemii, prawa biologiczne, które są nieprzekraczalne. Bo przekroczenie tych praw może się skończyć śmiercią lub w najlepszym przypadku jakimś poranieniem. Prawa fizyki mówią, że prąd to jest w zetknięciu z człowiekiem, to jest szkodliwy dla człowieka. A ty pchasz ręce w gniazdka, prawda? Świat duchowy jest bardziej rygorystyczny. Dzieli się na 2 obozy. Obóz Jezusa Chrystusa i obóz szatana. I kiedy Bóg daje łaskę, daje nam wszystko, co jest, pochodzi z obozu Jezusa Chrystusa. Ale mówi, musisz wziąć wszystko. Wszystko. I dalej to Paweł opisuje. I mówi, jako współpracownicy, czyli wywyższa Koryntian, którzy, to są Grecy, to jest list do Greków. A wiecie, jak to w Grecji? Myślicieli, co drugi to myśliciel. Tak o nas się mówi, prawda? Polska to jest kraj, jak jest 40 milionów Polaków, to jest 40 milionów trenerów piłkarskich. Każdy Polak to jest indywidualny trener. Każdy wie, jak inaczej, jak drużynę prowadzić. W Grecji w tamtym czasie co drugi to filozof. Wiedział, jak myśleć, o czym myśleć, jak to wszystko interpretować. I tu Paweł, jako Żyd, chciał jedno zrobić. Mówi, wy jako moi współpracownicy zachęcam was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, to jest, mówi o Duchu Świętym, w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Ale teraz czas łaski, a teraz dzień zbawienia. I czytamy o zbawieniu. Zbawienie swoje z drżeniem sprawujcie. Strzeżcie zbawienia, pilnujcie, abyście je dalej mieli. Abyście nie stracili tego zbawienia. Bo jest szatan, który nazywany jest złodziejem i on przychodzi po to, żeby kraść i wytracać. I może sprawić to, że my zbawienie możemy wypuścić z rąk. Ale zaletą łaski Bożej, jeśli ją przyjmujemy w całości, że nic nie stracimy z tego, co Bóg nam darował, jeśli przyjmujemy łaskę w całości. I dalej Paweł mówi, przechodzi jak tak płynnie z drugiego wiersza na trzeci i dalsze wiersze, mówi, co to znaczy, być tym, który przyjmuje łaskę Bożą w taki sposób, jak powinno być. I dalej trzeci wiersz mówi, nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. I od razu możemy powiedzieć sobie tak, chrześcijanin, myślnik, sługa Boży. Innej opcji nie ma. Bo często ludzie myślą tak, chrześcijanin, dziecko Boże. Aha, czyli dziecko, czyli takie małe dziecko. Czyli rodzice wszystko zrobią, rodzice wszystko dadzą, rodzice ochronią, rodzice wszystko załatwią, wszystko rodzice. Tak, na początku jak chrześcijanin to jest małe dziecko duchowe, później rośnie, to i wymagania względem tego dziecka są większe. A później, kiedy dziecko staje się już dorosłym chrześcijanem, oczywiście dalej do Boga jestem dziećmi, chociaż ja mam swoje lata, dla mojej mamy dalej jestem dzieckiem. Często do mnie mówi synuś. Właśnie jestem dorosłym mężczyzną. I tak jest zawsze. Możesz mieć 90 lat, mama twoja, jeśli Bóg dał, żyje, dalej będzie dla niej synusiem. To jest normalne. Dla Boga jesteśmy dziećmi. Jesteś córeczką i synem. Ale możemy się stać dorosłymi chrześcijanami. I wtedy ta łaska Boża stała przed nami pewne obowiązki, abyśmy je wypełniali. Bo stajemy się sługami. Sługa to jest ten, kto więcej daje niż bierze. Chrześcijanin, małe dziecko, częściej bierze, aby wzrosnąć, prawda? Sługa Boży, im bardziej wzrasta, więcej daje. Oczywiście otrzymuje też. Nie ma tak, że nic nie otrzymuje. Musimy otrzymywać, aby żyć. Posilamy się jeden drugiego, posilamy. Ale im bardziej wzrastamy, więcej dajemy. Więcej dajemy. I dalej te fragmenty mówią o dawaniu. Okazujemy się sługami Bożymi. W wielkiej cierpliwości. W uciskach, w potrzebach, w utrapieniach. Kiedy człowiek się nawraca, kiedy to czyta, nie, to nie może być do chrześcijanina. Przecież jako chrześcijanie, jako dziecko Boże, jako taki, wiecie, piastowany przez Ojca w niebie, no to gdzie mi tam cierpliwości? Dziecko, jak chce jeść, płacze, mama zaraz przylatuje i karmi tego babaska, prawda? Nie uczy go w wieku 2 miesięcy cierpliwości. Dam ci za 2 dni jeść, płacz, prawda? Od razu mama biegnie, bo dziecko potrzebuje. Tu już biegnie i karmi. Dziecko nakarmione to dziecko szczęśliwe, prawda? Zaraz zasypia, jeszcze w ustach mleko i śpi. Zadowolony, mama zadowolona i dziecko zadowolone. Ale przychodzi taki czas jako chrześcijanie, że my musimy dawać. Jako słudzy Boży będziemy musieli nauczyć się czasami wielkiej cierpliwości. A to w uciskach, a to w potrzebach, w utrapieniach. Czasami jest taki czas, że na coś musimy poczekać. Tu słowo jest napisane na przykład w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach. Czuwaniu to jest modlitwa, prawda, na przykład. Posty, to wiemy, co to jest post. Ale ten fragment, patrząc z kontekstu, nie mówię o takim poście w jakiejś sprawie na przykład. Czy w piątek, Wielki Piątek pościliśmy jako społeczność. Jakby pokazywaliśmy Bogu, że ten dzień jest wyjątkowy, bo świętujemy Jego śmierć na krzyżu, prawda? Ale mamy jakąś sprawę przed Bogiem, no i pościmy, aby ta sprawa była załatwiona. W tym fragmencie postu czasami jest, wiecie, jako sługa, czasami są takie dni, kiedy rzeczywiście nie masz co jeść. Są takie dni, że brakuje ci wiele rzeczy, a na rzeczy musisz poczekać. I wtedy apostoł Paweł mówi, we wszystkim musimy się okazać sługami Bożymi. To jest właśnie dojrzałość. Sługami Bożymi. I dalej czytamy, mamy być sługami w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, swojej prawdy, w mocy Bożej, przez orę sprawiedliwości, ku natarciu i obronie. I czytamy sobie tak i myślimy, to ja mam taki być? Wiecie, już entuzjazm opadł.
tyle wymagań. Nie ma to jak wziąć zbawienie i cicho siedzieć tam jak myszka, tam gdzieś pod tą perkusją, pod ten duży bęben wejść, żeby nikt ci nie widział. I doczekać do końca. Doczekać. Ale wiecie, Paweł mówi, wystartowałem w biegu i muszę ten bieg dokończyć. Do mety muszę dobiec. Jak schowasz się w ten bęben, to nie ma mowy o żadnym bieganiu, prawda? Wielu chrześcijan, wiecie, chce być zbawionymi, chce być uwolnionymi, chce Bożego błogosławieństwa, ale kiedy Bóg stawia przed nami uczniostwo albo służba, wtedy nie ma tego entuzjazmu, jak przy zbawieniu na przykład. Bo to pojawia się coś, co nazywamy ciężką pracą. Chociaż Słowo Boże nigdzie nie mówi, że chrześcijanin to będzie miał luz, będzie miał wieczne wakacje. To będzie ciężka praca. Ale czytamy pod koniec tego rozdziału, Bóg mówi tak, jeśli nieczystego się nie będziecie dotykać, a ja przyjmę was i będę wam ojcem i wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Bóg Wszechmogący. Jaka jest inna alternatywa dla tej oferty, którą złożył nam Bóg? Wiecie, możemy mieć wspaniałych rodziców w ciele. Cudowną mamę, wspaniałego, kochającego ojca. Nawet mogą to być ludzie niewierzący, a mogą kochać cię nad życie. Ale nijak to się ma do tego, jak Bóg mówi, ja cię kocham. I oferuję ci wspaniałe przywileje, jak moje błogosławieństwa, moja obecność każdego dnia. Ale to wszystko jest dla sług. Zdarzają się chrześcijanie, którzy z różnych względów nie służą. I może być tak, że przyjdzie czas, Bóg zabierze takiego chrześcijanina, odwoła go z tej ziemi, no i nie służył. Pewnie nie mówię to zbawienie, zbawienie ten człowiek nie traci, ale jeśli ma też wspaniałe przywileje, ale sługa jest inaczej traktowany. Bo zaczyna robić coś dla Królestwa Bożego. Pamiętacie, jak Mojżesz wybudował przybytek na pustyni. Ten namiot przykryty tymi skórami borosłoczymi. Ile tam złota było, ile srebra, i tego przepychu, i tego wszystkiego. Same wieko arki, to wiecie, to było same kute złoto. Z cherubami, dwa cheruby na wierzchu. Dostają do siebie twarzami, prawda? Miejsce na świętym to stało. Sama arka była z drzewa, ale pokryta złotem. Ale wierzch, ta pokrywa była z szczerego złota. I wiecie, jak Izraelici dbali o ten przybytek? Tam wszystko czyściutko, wszystko błyszczało. Bo to jest coś, co do Boga należy. Tam lewici o to dbali. Arcykapłan, Aaron i jego synowie, oni składali ofiary. Lewici pomagali. Każde wyjście w drogę, jak szli przez pustynię, to była ceremonia składania tego namiotu. Wiecie, ile to roboty było? Naczynia pozbierać, jakoś zapakować, to poskładać. Szli dwa dni. Tutaj też dłuższy postój się szykował i znów rozkładanie namiotu. Wszystko ma być gotowe, bo wchodzi arcykapłan. A mnóż Mojżesz będzie chciał się przyjść i klęknąć przed Panem. Wszystko musi być gotowe. To była pedanteria, bracia i siostry. I Paweł tam chciał tego Greków nauczyć. Bądźcie pedantyczni względem Boga. Jeśli chodzi o służbę, nic nie może być ważne. Mamy się okazać sługami Bożymi, czyli sługami na pełny etat. W zborze jestem, wiecie, a do domu przyjdę i tłuczę żonę, prawda? Albo odwrotnie. Co śmiecie się, że tłuczę żonę, czy odwrotnie? Skrajny taki przykład, ale musimy być sługami Bożymi w każdej sytuacji. I czytamy dalej od wiersza 9. Jako nieznani, a jednak nasze tłumaczenie mówi znani, w oryginale mówi uznani. Jako umierający, a oto żyjemy. Jako karani, a jednak nie zabici. Paweł to mówi w liczbie mnogiej, ale to głównie mówi o sobie. Sługa Boży poddaje się tylko Bogu. Sługa Boży słucha tylko Boga. Idzie tam, gdzie Bóg go posyła. Mówi to, co Bóg mówi, żeby mówił. Robi to, co Bóg chce, aby on robił. Wiadomo, trzeba się tego nauczyć. To jest posłuszeństwo. Trzeba się tego nauczyć, aby być takim prawdziwym sługą Bożym. Jako umierający, a oto żyjemy. Jako karani, a jednak nie zabici. Jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Jako ubodzy, jednak wiele ubogacający. Jako nic nie mający, a jednak wszystko nabywający, jak mówi tłumaczenie oryginalne. O co tu chodzi? Że sługa Boża jest zależna tylko od Boga. Ludziom możesz się nie podobać. Nawet dobrze, bo jeśli świat nas nienawidzi jako sług Bożych, to jest dobrze. Podlegamy tylko Bogu, bracia i siostry. Świat może nas nienawidzić, może próbować nas w jakiś sposób, nawet powiem, zlikwidować, przeszkadzać nam w wielu sprawach. Idziesz do urzędu, ludzie wiedzą, że jesteś z tego kościoła, to negatywnie sprawa jest załatwiona, bo urzędnik tak uznał, na to, że jesteś z tego kościoła akurat. Ale sługa Boży to jest też taka osoba, i tu przejdę do przywilejów, że jakby szatan, używając ludzi wokół nas, nie próbował nam przeszkodzić, a jeśli pełnimy Boże plany, nic nie jest w stanie nas zatrzymać. To właśnie mówi Paweł. Umierający jednak nie zabici. Karani? Nie. Umierający, a oto żyjemy. Czasami pastor takiego słowa używa. Zabili go i uciekł. Myśleli, że zabity, prawda? Już po nim. On jest tu, jest tu, jest tu, jest tu. Sanhedryn, Rada Najwyższa Izraela powiedziała dla apostołów, macie zakaz głoszenia Ewangelii. Bo swoją nauką, nie nauką Bożą, swoją nauką, napełniliście całą Jerozolimę. Dość już. No i apostoł Piotr ze swoimi braćmi, apostołami, no to no trzeba dostosować się, co władze każą, prawda? Absolutnie. Ewangelia rozszerzała się coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Karani, a jednak nie zabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Jako ubodzy, jednak wiele ubogacający. Jako nic nie mający, a jednak wszystko nabywający. To ostatnie zdanie jest ciekawe. Nic nie mający, a jednak wszystko nabywający. Dlaczego? Bo nie mamy czegoś. I to jest coś, co jest niemożliwe do zdobycia. Dla nas, prostych ludzi. Ale kiedy tylko w zborze przyniesiemy tę sprawę i wspólnie stajemy przed Bogiem i poprosimy Boga, żeby Bóg, On uczynił to dla nas, i to mamy. Nabyliśmy to od Boga. A jest niemożliwe, aby to mieć, normalnie mówiąc. Ktoś jest chory, lekarze rozkładają ręce. Wiecie, a jak już lekarze rozłożą ręce, no to już koniec. Przychodzisz do Boga, a Bóg nigdy rąk nie rozkłada. Tylko wyciąga rękę i mówi, niech się stanie, bądź zdrowy. To jest, co Bóg robi. Jako słudzy, jako apostoł Paweł, podlegam tylko Bogu. Mam mieć takie myślenie. Ja podlegam tylko Bogu. Spotykam przeciwności, spotykam przeszkody, to nie może mnie zahamować, zatrzymać. Czasami zatrzymuje, a nie powinno. Dlaczego? Dlaczego? Bo skupiamy się na swoim człowieczeństwu, na swojej małości. No i ja, co ja mogę? No oczywiście, my nic nie możemy. Ale dalej myślimy, no co ja mogę zrobić? No co ja mogę zrobić? No. Pieniędzy nie mam, na to mi nie stać, tego nie mogę zrobić, tego nie mogę zrobić. I nic więcej nie mówimy. Powinniśmy mówić, ale Bóg może. I do Boga się zwracam. Bóg może i do Boga się zwracam. I dalej, kiedy czytamy od wiersza 11, 12 i 13, czytamy tam, Paweł to mówi tak. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie, serca nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych, ponieważ zaś należy się odwzajemne, przez to jak do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. Wiecie, ja nie wiedziałem dokładnie, o co chodzi. Jak te trzy wersety wcisnąć na rozdział? Czy to nie pasuje w ogóle? O rozszerzeniu serc, tu o sługach, a dalej będziemy czytać o obcym jarzmie. Wiecie, nie było jak, wiecie, jest psalm setny, on króciutki jest, prawda? To można zrobić taki rozdziałik trzywersetowy. A nie jednak do szóstego rozdziału autor wcisnął te trzy wersety. Sługa nie myśli o sobie. To jest jedna z cech sługi. Nie myśli o sobie, myśli o innych. To nie znaczy, że w ogóle o sobie nie myśli. Przychodzi do kościoła zarośnięty, prawda? Nieumyty, nieubrany. On nie myśli o sobie zupełnie, nieuczesany. Jedna skarpetka żółta, druga niebieska i sam w sandałach jeszcze przyszedł. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. Paweł mówi do Greków, do filozofów, a filozofia skupianie się na sobie. Chrześcijaństwo skupianie się na innych. Ja skupiam się na bracie, na siostrze, aby im pomóc, aby im pobłogosławić, aby pomodlić się o nich, aby im usłużyć. Często się słyszę, że człowiek, brat staje za kazalnicą i głosi słowo. A ja często, jak wysyłam SMS-a, czy do pastora, czy do kogoś innych, jeśli chodzi o głoszenie słowa, mówię, czy usługujesz dzisiaj? Nie mówię, czy głosisz słowo, czy usługujesz? To jest chyba właściwsze słowo, usługiwanie innym. No sobie też, bo ja też teraz stoję i słucham kazania. A potem sobie w domu jeszcze odtwarzam. To jest usługiwanie innym. I wiecie, im człowiek jest takim prawdziwym sługą Bożym, czy prawdziwy sługa Boży przybliża się do Boga, a im do Boga się bardziej przybliżasz, ty twoje serce staje się gorące. I tu się kłania prawo fizyki. Im materiał gorący, tym bardziej rozszerzalny. Serce jakieś zimne, jest sztywne, nic z nim nie zrobisz. A materializałoznawstwo, nauka o metali, jeśli nagrzejesz metal pod odpowiedniej temperatury, on się rozszerzy. Jeśli będziemy mieli serca gorące dla Pana, serca zaczynają się rozszerzać i więcej tam się zmieści. Budujemy kościół, tam będą tłumy ludzi, ale mogą być frakcje, 10 osób tu, 15 tam, 20 tu i nie znają się albo nie chcą się do siebie odzywać. Nie mówię, że mam wszystkich znać po imieniu, później to może być niemożliwe już fizycznie. Tylko w zborze w Paryżu siostry Natki wszyscy się po imieniu znają. No wiadomo, no. Chyba tylko imię pastora znają kilku najbliższych pracowników jego przy wielotysięcznym zborze. Teraz się znamy. Wiem, kto ma jak ma na imię, ale jak w zborze będzie leciał parę tysięcy osób, z widzenia może się tylko znać. Rozszerzenie serc nie znaczy, że no do zboru cię wpuszczę. Chodź. Otoczymy tych ludzi miłością. Jako sługa Boży. Bóg ich kocha, to ja ich kocham. A nie, Bóg kocha, no trudno to już go wezmę, jak Bóg pokochał, no co mi do tego. Zaakceptuję, jest takie piękne słowo akceptacja. Widzę, że żyjesz, no to sobie żyj, prawda? Jesteś z Bożym, no to dobrze, no. Są właśnie zbory, które dbają głównie o statystykę. Tam jest łatwo zostać członkiem zboru i to właśnie jest problem. Bo członkiem zboru nie może być łatwo zostać. Przychodzisz do zboru i musisz przejść przez jakieś tam, niektóre zbory, może u nas to będzie później wprowadzone przy większej ilości członków. Są nauki przygotowawcze, żeby człowiek jako został członkiem zboru. Jako sługa Boży wszystko musimy robić, co nam Bóg mówi. Co nam Bóg mówi. Musimy być zależni tylko i wyłącznie od Niego. Apostoł Paweł był zależny tylko i wyłącznie od Ducha Świętego. Żył. Życie się toczyło. Ale to Bóg ustawił jego życie i on się dostosowywał. I dalej apostoł Paweł mówi o jarzmie. Żeby nie chodzić w jarzmie w nieodpowiedni sposób. Jest taki fajny fragment w Piątej Mojżeszowej. Nie zaprzęgaj do zaprzęgu woła i osła jednocześnie. No dwa takie fajne zwierzęta, prawda? Dlaczego tak jest napisane? Nie zaprzęgaj. Jeden werset z wykrzyknikiem. Tam jest jedno wyjaśnienie w Starym Testamencie. Bo osioł to było zwierzę nieczyste, a wół czyste. Chodzi o racicę. Ale tu w tym miejscu w zaprzęgu powinien być wół, czyli jeśli tak mówię obrazowo, człowiek, chrześcijanin i obok Jezus Chrystus. W zaprzęgu dwie osoby. Zaprzęg zawsze jest dwuosobowy w tym fragmencie. Jarzmo jest zawsze dwuosobowe. Dwa miejsca. Zaprzęgi często były, dwa woły były prowadziły zaprzęgi. W jednej stronie powinien być człowiek, z drugiej strony powinien być Jezus. I dalej czytamy w tym fragmencie: nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Dalej mówimy o służbie Bożej. Sługa powinien być w 100% zaangażowany w służbę. Niby, wiecie, Słowo Boże mówi w Ewangelii Marka: głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, a ja będę potwierdzał wam słowo znakami, cudami. No to idziemy na dyskotekę, na imprezę, technoparty, tam będziemy głosić słowo. Idziemy na plażę nudystów, też będziemy głosić słowo, prawda? Tu idziemy, też będziemy głosić słowo. To zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o nasze systemy wartości, bracia i siostry. Musimy to wszystko pozmieniać. Ja muszę to wszystko pozmieniać. Kto jest dla nas ważny? Jakie sprawy są dla nas na najwyższym priorytetowym miejscu? O czym cały czas myślimy? Co nasze myśli zajmuje najwięcej? Najwięcej czasu nasze myśli zajmuje. Co nam chodzi po głowie? Co o czym myślimy w sercu? To właśnie też jest służba. Służba nie tylko wykonywanie, ale też i myślenie o tym. Jakaś społeczność między nieprawością a sprawiedliwością, a jakaś społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem. No to słowo znaczy bezruteczność, niegodziwość, to jakby jest taki synonim szatana w tym fragmencie. Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym. Jakiś układ między świątynią Bożą a bawanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Myśmy świątynią Bożą, jak powiedział Bóg. Świątynią Bożą. I była świątynia za czasów Jezusa Chrystusa. I wszedł Jezus do świątyni, pewnie pomodlić się, czy wygłosić jakąś naukę, czy nauczyć pewnie tłumów, jak to zawsze miał w zwyczaju, i zastał tam wekslarzy handlującymi gołębiami, zwierzętami. No wiecie, co oni złego zrobili? No wiecie, jak ktoś, nie stać kogoś było na zwierzątko, złożyć to zwierzątko w ofierze, no to kupował gołąbkę albo synogarlicę. Mniejszy koszt, ale to ofiarę można było złożyć. No i ci ludzie właśnie pomagali. Nie stać cię na zwierzątko, kup ode mnie gołąbka i ofiarę złożysz. Jezus związał bicz z powrózków i pogonił wszystkich. Stały wyklarze, bo wraca, powygonił wszystkich. Dom mój będzie nazwany domem modlitwy, powiedział, a wy uczyniliście z jego jaskini zbójców. Gorliwość o dom twój pożera mnie, prawda? Jezus powiedział takie słowo. A pamiętamy, Jezus to był wzór, model, modelowy wzór sługi. Ale o co chodziło w tym fragmencie? No co oni takiego zrobili? To powiedział, no to wiecie, no kasą zajmowali się, kasą, handlowali zyski, robili zyski, prawda? Interesy prowadzili. Niby pod przykryciem pomocy tym, co składali ofiary, no ale wiecie, zarabiali. Wszystko było dobrze, tylko to było w nieodpowiednim miejscu. Nie chodzi sama świątynia. Nie, nie. Te miejsce, gdzie był ten handel, to było przeznaczone dla pogan, którzy przychodzili się modlić. Dla prozelitów z pogan, co przyszli i nawrócili się na Boga Jahwe, mieli się tam modlić. Przez ten handel nie mieli gdzie się zgromadzać. Przez ten hałas, który tam był, nie mieli gdzie się modlić. Dalej, kiedy było wejście do świątyni, gdzie tam mogli, mieli tylko wejście, prawo wejść Żydzi, tam była cisza i spokój. Jezus, który miał serce sługi, nie mógł tego przeboleć. To miał być dom modlitwy. Świątynia. I naszą świątynią jest nasze serce. Jak mamy być całym sobą, sługą Bożym, to nasze całe serce musi być w całości czyste dla Boga. Inaczej, jak to mówi pięknie Stary Testament, przaśne. Przaśne. Czyste. Musi pachnieć. Tak, że robisz remont w domu. Wszystko, generalny remont. Z podłogami, ze ścianami, z instalacją. I wtedy, kiedy już podłogi wyczyszczone, po remoncie ściany wymalowane, wnosisz meble. Nowe meble. Ten zapach. Nie ma zapachu jakichś wilgoci, nie ma zapachu jakichś tam innych, tylko zapach takiej świeżości. Pierwsza twoja noc pachnie świeże drewno na meblach, świeża lakierowana podłoga. To pewnie niedługo będziemy lakierować, jak to co parę lat robimy. I też będzie piękny zapach, taka świeżość. Nie mówię, że teraz coś nie tak, ale zapach nowości. A Bóg znany jest, że On kocha zapachy. Kocha miłowoń. Bo kiedy składana jest Bogu ofiara, czy w Starym Testamencie, głównie w Starym Testamencie taka fizyczna ze zwierząt, Bóg poczuł miłą woń. Nie jest napisane, Bóg zobaczył, Bóg dotknął, Bóg spróbował. Bóg poczuł miłą woń swoimi nozdrzami. A jaki sługa jest, Bóg poczuje. Bóg poczuje. Czy to jest świeży taki przyjemny zapach kwiatów? Czy troszkę inny zapach? Nie mówię tu o całkiem o smrodzie, nie o to chodzi. Sługa. Jaka jest ta wartość tego sługi? Bóg daje nam łaskę. Nadaremnie łaska Boże przyjmować. To przyjmować tylko przywileje, a obowiązki traktować tak po macoszemu. Tak, no wiem, że muszę coś zrobić. Może zaraz Parto będzie mnie przepytywał, co zrobiłem. Będę musiał się rozliczać. No wiecie, w każdej chwili, w której się pracuje, zależy od obowiązków, które kto wykonuje. Zawsze robisz jakieś raporty, jakieś rozliczenia, jakieś bilanse, jakieś, wiecie, musisz się rozliczyć z powierzonego majątku, który ci ktoś powierzył w firmie. Czy raz do roku, raz na dwa miesiące, czy raz na kilka miesięcy, czy kiedy skończysz zadanie, musisz rozliczyć się. Dokumenty, faktury i cały protokół musisz dać. I z tego problemu nikt nie robi. Obowiązki, no to i robisz później to automatycznie, a jeszcze jak ci to sprawia przyjemność, bo lubisz to robić, no to robimy, prawda? Sługa to powinien być ktoś, którego pasją jest służenie Bogu. Inny człowiek się do tego nie nada. A Bóg daje chęci, Bóg daje namaszczenie, Bóg daje zamiłowanie do tego. I potem się okazuje, że to, co robimy przed Bogiem, robimy to, do czego Bóg nas namaścił, sprawia nam to przyjemność i stajemy się ludźmi spełnionymi. Finansowo może trochę słabiej być, w inny sposób może być trochę słabiej, ale namaszczenie jakie, to jest priorytet. A z innego Bóg wyprowadzi, z innego Bóg wyrwie. Tutaj Bóg pobłogosławi. To jest najważniejsze. Sługa nie powinien, wiecie, zadbam o życie, o utrzymanie swojej rodziny, bo to jest najważniejsze, przecież rodzina nie może moja biedować. Muszę sobie kupić nową koszulę, nowe buty, bo tam coś tam jeszcze. Bóg mówił chyba w Malachiasza, że niedobrze jest, jak sługa bardziej troszczy się o sprawy swoje niż sprawy domu Bożego. I nawet Ewangelia mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a tamte rzeczy przyziemne będą wam dodane. I sługa gubi się. Jak pomylą mu się priorytety, zaczyna się gubić. I potem stanie, już nie wie gdzie dokładnie, gdzie jest, bo pomylił priorytety. Miał dbać o to, a resztę Bóg zadba. Bóg to pomoże, Bóg to prowadzi. Sługa to jest ten, kto dba zawsze o dobro Królestwa Bożego. I to jest dla niego priorytetem. Mówię to dlatego i tak odczułem, że muszę to powiedzieć, bo nadchodzi czas, że będą tłumy w Kościele i z nas wszystkich będą sługi. Będziemy usługiwać tym ludziom. Wiecie, a nie zawsze to będą piękne kobiety w pięknych sukniach i mężczyźni w pięknych garniturach. To będą różni ludzie. A czy to będzie ktoś w garniturze, czy w jakimś ubogim ubraniu, człowiek z potrzebami, który przychodzi do Boga, a Bóg chce pomóc. Bóg chce pomóc i Bóg pomoże. I Bóg nas chce użyć. Bóg nas chce użyć, aby ten Kościół się rozrastał. Często myślimy, o, Bóg pobłogosławi. Prześle ludzi do Kościoła, aż pastor Krzysztof nie wrobi się z tym chrzczeniem. Tyle ludzi będzie, to nie tylko nas, będzie może kilku chrzciło. Dlatego baptysterium jest wielkości połowy basenu. Wymierzone takie. Że bo trzeba było, to trzeba szybko. I ochrzcimy, siądą sobie i niech sobie radzą. Wiecie, Bóg nie jest jak zegarmistrz, że zrobi zegarek, nakręci, odpali, chodzi. Nie, to niech się troszczy. Skończy się okres gwarancyjny. Dbaj o siebie, prawda? Dbaj. Przychodzą nowi ludzie i jak zadbali o nas, ja jak przyszedłem do zboru, nawróciłem się, byłem zadbany duchowo. Zadbano o mnie. Wy przyszliście do zboru, też o was, nie wiem, czy to wiecie, super tak, ale zadbani jesteście. Dbają o was w modlitwie czy jakiś inny sposób. I przyjdą tłumy i też trzeba będzie o nich zadbać. Musimy być sługami. Sługami Bożymi. Sługa to jest ten, kto słucha głosu Ducha Świętego, który daje mu się prowadzić. A Duch Święty powie, podejdź do niego, podejdź do niego, zrób to, zrób tamto i będziemy to robić. I Kościół będzie jak rzeczywiście, jak żywy organizm. Jeden troszczy się o drugiego. Jeden modli się o drugiego. To wszystko będzie, wiecie, potęgować, będzie ilościowo większe. No teraz jest 4 pastorów, będzie 20. Będzie na przykład, będzie na, jest kilka osób, które się teraz prowadzą modlitwę pod koniec nabożeństwa, będzie może 100 takich osób, będzie cała grupa modlitewna. A może być kilka tysięcy samej grupy modlitewnej. To zależy od Boga. I czy ludzie będą chcieli. Kościół się będzie rozrastał. I służb ma być więcej. I sług więcej, którzy mają pasję do Boga. I gorące serce. A gorące serce, jak mówiłem, rozszerzają się. To jest coś wspólnego z metalem, ale metal w nieskończoność się nie rozciągnie, a serce może się rozciągać. Metal do pewnej granicy się tylko rozciągnie. Później mimo wszystko pęknie. A serce w duchowym słowa znaczeniu, ono się rozciąga. Rozciąga się i rozciąga. To jakie serce musiał być apostoł Paweł, bracia i siostry? Ten to miał takie serce rozciągnięte. I mówił do pogan, do Greków. Wy też to samo zróbcie. A przebudzenie, które jest w Jerozolimie, w całym Izraelu, zacznie się i u was. I rzeczywiście, ten zbór zaczął się przebudzać. Wszystkie prawie służby mieli. No grzechy też mieli swoje, to inna sprawa, to ludzie. Ale Duch Święty namaszczał tych ludzi. Tam ile sług było. Duch Święty chce nas namaszczać, ale chce widzieć sług, chce widzieć pragnące serce. Boże, ja chcę coś robić dla Ciebie. A robić coś dla Boga, czyli robić to, jak Bóg uważa. Robić wtedy, jak Bóg uważa. Mówić to, co Bóg chce, aby mówić. Jak mi szef wysyła coś tam zrobić, to nie robię tak, mi się podoba. Tylko tak szef decyduje. On mnie wyprawia, on dba o wszystkie moje potrzeby w tym zakresie i to zadanie muszę wykonać. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. I niech da nam serce sługi. Takie prawdziwe serce sługi, gorące, na którym Bóg może wypisywać swoje przekazania. Niby Mojżesz przeniósł tablicę z 10 przekazaniami. Tylko 10. Zakon miał ponad 600 praw i przepisów. A zakon Jezusa Chrystusa? Nieograniczony. Jest opisana książka, księga, zapisana wewnątrz i zapisana z zewnątrz. To jest to, co Bóg dla nas przeznaczył na ten czas. Czyli to, co Duch Święty powie. Nie ograniczamy się tylko tak, Mojżesz miał tylko kilka słów. Na początek kilka słów. Ale te dwa pierwsze słowa o miłowaniu bliźniego i czczeniu Boga, to są jakby punkty tych 10 przekazań, które nie kończą się. To jest dopiero początek. Bo bliźnich wokół masz dużo. A czczenie Boga to dni naszego życia zabraknie, abyśmy mogli Boga coraz bardziej czcić i coraz bardziej, i coraz więcej, i coraz efektywniej. Patrzcie, jest na sam koniec. Przed nabożeństwem jest próba grupy wielbiającej. Ćwiczą pieśni. Pieśni, wiecie, które praktycznie znają. Tam raz na kilka tygodni, może raz na jakaś nowa pieśń jest wprowadzana. Ale większość pieśni jest doskonale znana. Na pamięć cała grupa zna. To po co ćwiczą? O, właśnie o to chodzi. Potrzeba jeszcze lepiej. Czasami patrzy na zegarek 5 po 7 po, a brat Krzysztof dalej ćwiczy. Przecież nabożeństwo o 10, prawda? Możemy, wiecie, no od 10, no co to wreszcie, jaki to porządek? Przecież Bóg jest Bogiem ładu i porządku, można tak powiedzieć, prawda? To nie o to chodzi. Mogę zacząć nawet 10:30, ale żeby Bóg miał uwielbienie najwyższej klasy. Nieważne, o której przecież Krzysztof zacznie, to nie jest istotne godzina. Ważne, co Bóg otrzymuje. I to jest właśnie serce sługi. Nie robimy o tak, aby było, aby zapisano w Księdze Dziejów pastorów Białej Podlaski, jak się była Księga Dziejów Królów Izraelskich, że było uwielbianie tego dnia, tylko jakie ono było. Jak Bóg poczuł miłowoń, jest okej. I na tym się skupiać. To jest serce sługi. Bóg ma otrzymać najlepsze. Ofiara całopalna. Samiec jednoroczny bez skazy. A Żydzi ofiarowali różne samce. A to jakieś uszkodzone, a to jakieś inne z defektami genetycznymi, a to wyglądały nijako. Bóg mówi, no spróbuj to zwierzątko ofiarować swemu królowi, swemu władcy, czy cię przychylnie przyjmie. Bóg powiedział, samiec jednoroczny bez skazy. Najlepsze, co masz w swoim stadzie, to ma być dla mnie. I ofiara ma być złożona według zakonu podanego przez Mojżesza. Tego Bóg wymagał. I wtedy Bóg poczuł miłowoń. I o to przede wszystkim chodzi. Jak jest serce sługi i sługa wykonuje to, co do Boga, to, co do Niego należy, z całego zboru unosi się do Boga miły zapach. I o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi, żeby Bóg miał przyjemność. Żeby u Boga, abyśmy zyskali u Boga przychylność. O to głównie chodzi. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.